Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej, a naszym gościem jest dzisiaj pani Aleksandra Mrozek, radna wojewódzka samorządowego lubuskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Pani radna, no wczoraj ciekawa konferencja prasowa z udziałem wojewody, prezydenta Zielonej Góry, przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim wiceministra, pana Waldemara Budy. Pan wiceminister przyjechał z wiadomością, że 63 miliony złotych na obwodnicę zachodnią wraz z mostem w Pomorsku to jest takie wyjście naprzód w kierunku też zarządu do województwa, który tak obserwuje chyba na razie, nie chce za bardzo wchodzić w tę inwestycję z niewiadomych powodów. No, powinno to chyba ruszyć, powinni być wszyscy zmobilizowani jeszcze bardziej do tej pracy.
Panie redaktorze, szanowni państwo, obwodnica zachodnia Zielonej Góry to jest inwestycja oczekiwana przez mieszkańców, realizowana dla mieszkańców Zielonej Góry, jest konieczną inwestycją, wpisuje się w ten ciąg inwestycyjny drogowy od mostu w Pomorsku z możliwością połączenia w przyszłości trasy aglomeracyjnej, omijając już i tak zatłoczone ulice naszego miasta. Ja osobiście jestem za rozwojem infrastruktury drogowej. Jak ważna jest to inwestycja, to świadczy fakt, że została wpisana w dokumenty strategiczne naszego województwa, a zatem powinna być realizowana. Środki na tę inwestycję mają pochodzić z trzech źródeł, tak? Wsparcie albo przekazanie środków ze strony rządu, województwa i miasta. Dwie strony wykazały dobrą wolę, szybką chęć działania. Mamy przekazaną deklarację 63 milionów złotych ze strony rządowej, 16 ze strony miasta. Brakuje tych 30, nad którymi rozumiem, że się zastanawia zarząd województwa. Ja myślę, że zarząd województwa, kiedy wpisał do strategii województwa, nie powinien się zastanawiać nad inwestycją, bo skuteczność władzy polega na tym, że podejmuje się decyzje w sposób szybki, dynamiczny i realizuje się zadania. Zielona Góra, mieszkańcy Zielonej Góry nie powinni być zakładnikami sporu, jaki toczy zarząd województwa z rządem, z uwagi na to, że to szkodzi naszemu regionowi, to szkodzi naszemu miastu i szkodzi tej inwestycji.
Ale już wczoraj pani marszałek Elżbieta Polak, zapewne przysłuchując się tej konferencji, napisała na Twitterze, takiego tweeta zmontowała: panowie, mam lepszy pomysł, niech rząd sfinansuje obwodnicę zachodnią z Polskiego Ładu. Czyli co, jest takie oddzielanie się, my sobie swoje, za swoje mamy swój budżecik, ale też pieniędzy unijnych wyznaczonych, prawda, przez struktury państwowe, a wy róbcie sobie swoje. No, czy to jest poważne?
Pani marszałek województwa lubuskiego jest mieszkanką Zielonej Góry i powinna działać na rzecz mieszkańców i tego regionu. Myślę, że przepychanka polityczna nie służy. Czytałam też o zapowiedzi złożenia pozwu do Unii Europejskiej. To może trwać i trwać, a my oczekujemy sprawnego działania, inwestycji realizowanej jak najszybciej i w związku z tym Zielona Góra nie może być zakładnikiem sporu pomiędzy rządem a zarządem województwa. Ja rozumiem, że środki, o które ubiega się nasze województwo, zostały pomniejszone i to jest jakby jedna droga i należy o nie się upominać. I szacunek za to, że staramy się zwiększyć tę kwotę, która nam tutaj została pomniejszona, natomiast rozgrywki polityczne kosztem mieszkańców, kosztem miasta, największego miasta w regionie, nie mogą mieć miejsca. Bardzo źle to oceniam.
Kończąc ten temat, nie sądzi pani, że ta sprawa może w finale zakończyć się tak, jak planowana budowa słynnej ścieżki rowerowej pomiędzy Zatoniem a Niedoradzem, gdzie przez rok wskazywano na błędy we wniosku. Tak naprawdę piętrzono te problemy, gdy już wypełniono wszystkie warunki formalne, powiedziano na koniec Urząd Marszałkowski, że nie ma pieniędzy po prostu.
I to jest bardzo złe, że mamy kolejny przykład tego, że to nie priorytety, nie koncepcja rozwoju województwa, nie całościowa wizja tego województwa, tylko politykierstwo bierze górę, bo tak to trzeba nazwać. Ścieżka rowerowa nie jest ani Prawa i Sprawiedliwości, ani Platformy Obywatelskiej, ani lubuskiego samorządowego. Jest nasza, Lubuszan, i nam ma służyć. Podobnie ta droga. Dość zabawy politycznej. Trzeba przejść do konkretów, do działań, do dialogu na poziomie cywilizowanym, czyli siąść do stołu, rozmawiać. W polityce nie możemy się obrażać. Można się obrażać na imieninach u cioci przysłowiowych, jeżeli ktoś ma kłopoty emocjonalne. Natomiast działania związane z pełnieniem funkcji powinny być odpowiedzialne, wyważone, oparte na argumentach, dialogu i chęci współpracy. Bez współpracy my tego regionu nie rozwiniemy, a on ma wiele potrzeb.
Zamykamy ten temat. Nie będzie nikt się obrażał tutaj przynajmniej i na żadną ciocię na imieninach, jak pani powiedziała, pani radna. Zmieniamy temat. Chciałem przejść do spraw oświaty, no bo to jest pani przecież szczególnie bliska działka. W trzecim LO dyrektor Zbigniew Kościk zaproponował dla klasy na wycieczki, na coś innego do wykorzystania bonus specjalny pieniężny dla tej klasy, która się najbardziej zaszczepi, która będzie miała największy odsetek zaszczepień ze swojego grona. Podoba się pani ten pomysł, rozumiem?
Znaczy, odpowiem tak. Ja uważam, że każde działanie, które będzie zachęcało młodych ludzi do zwiększenia bezpieczeństwa ich zdrowotnego, a to się wiąże też z możliwościami edukacyjnymi, jest działaniem, które oceniam pozytywnie. Nikt nikogo nie zmusza w tym przypadku, jedynie składa propozycje. Uważam, że to, co powiedział dyrektor, że wyniki egzaminów w ostatnim roku były najsłabsze od lat, to jest efekt zdalnego nauczania. To nie jest takie nauczanie, które skutkuje pozytywnie. To jest nauka w połowie tylko ta, jaka powinna być. W związku z tym to działanie uważam za tę decyzję, czy tę propozycję za słuszną, z uwagi na to, że nie ma przymusu, jest dobra wola, jest zachęta, wszyscy zachęcamy. Ja też zachęcam do szczepień, z uwagi na to, że no, w naszym interesie jest to, żebyśmy mogli funkcjonować w normalnym świecie. W normalnym, czyli niezamkniętym, nieodizolowanym, z możliwością kontaktów i rozwoju.
Ten rocznik, który w tym roku zdawał egzaminy maturalne, to był no po trzykroć, można powiedzieć,
ale oczywiście, że tak, bo to
strajk
był
nauczycieli, potem dwukrotnie COVID, prawda?
Tak, no więc nie możemy teraz sobie pozwolić, żeby kolejny raz zamknąć szkoły. Dziecko potrzebuje kontaktu z rówieśnikami, ale potrzebuje przede wszystkim pracy z nauczycielem. I w związku z tym, jeżeli ten pomysł się spotkał z jakimś sprzeciwem, to dla mnie jest zupełnie niezrozumiałe.
No sprzeciw właśnie jest, przynajmniej w internecie, ogromny. Tam rzuciła się ta, powiedzmy, ekipa antyszczepionkowców, komentarze, nawet groźby padają. Rozumie to pani?
Nie rozumiem. Brzydzę się hejtem. Tak mamy dużo tego hejtu w internecie. I to, że jakaś tam grupka osób mniej znanych, anonimowych, pozwala sobie na takie niewybredne wypowiedzi, groźby. To jest smutne, żałosne. To są braki edukacyjne, które ci ludzie mają. Braki wychowawcze. Bo jeżeli mówimy o tolerancji, to bądźmy tolerancyjni wobec tych, którzy mają odmienne stanowisko. Ale cóż, ta grupa młodych ludzi, bo to młodzi ludzie generalnie, biorą przykład, panie redaktorze, z VIP-ów, z najbardziej rozpoznawalnych twarzy politycznych. Proszę poczytać ostatnie wpisy tutaj osób z najwyższych politycznych funkcji, które pojawiły się ostatnio w internecie. Jak można pisać słowami senatora, że gardzę człowiekiem, nazywam go kałużą. No, to nie taki świat ma być.
Publicznie padają takie słowa?
Takie publicznie padają słowa. Jestem zgorszona tym. Będę mówiła po imieniu, nazwała.
To lubuski senator?
Lubuski senator. Ja się na to nie godzę. Mnie też opluto, z czym się absolutnie nie godzę, tak? I jasno i otwarcie mówię, ten, kto nie ma odwagi siąść do stołu i rozmawiać, to tylko potrafi, przepraszam wszystkich słuchaczy, szczuć na drugiego.
Pani radna, zamykamy ten temat. Chciałem panią spytać jeszcze o koncepcję, którą wygłosił pan marszałek Tomasz Grodzki, a dotyczącą potencjalnej zmiany ilościowej szpitali w Polsce. Przypomnę, mamy ich około 1000, tak też marszałek, pan marszałek mówił. Miałoby zostać 130 według jego koncepcji, ponieważ no, przyrównał Polskę do Danii i stwierdził, że tam też pozamykano szpitali, których było bardzo wiele, zostało bodajże kilkanaście. Doskonale sobie Dania radzi. Oczywiście inna skala, bo Dania jest mniejszym krajem od Polski. Zmniejszenie ilości szpitali z 1000 do 130 w Polsce. No, dobrze wyposażonych, specjalistycznych, zastrzegł pan senator.
Panie redaktorze, rzeczywiście problem w zestawieniu kraju. Dania i Polska liczbowo, tak, to jest blisko czterokrotnie, nasz kraj jest większy. To jest jedno. A sama koncepcja likwidacji szpitali, to jest koncepcja, która myślę, że nam, Polakom, nie odpowiada z uwagi na to, że ten dostęp do służby zdrowia ma być
już
jak najszerszy.
Dzisiaj nie jest tak,
już
jakbyśmy
dzisiaj
chcieli,
nie wszyscy
tak?
będziemy się leczyć w szpitalach specjalistycznych, klinicznych. Są potrzebne szpitale powiatowe, mniejsze. I jeżeli już cokolwiek trzeba tutaj w sieci szpitali robić, to myślę, że należy reorganizować na poziomie poszczególnych województw, bo jest specyfika, ale tego, czego nie powinno się robić, to na pewno zatrudniać politycznych pracowników
ja rozumiem,
szpitala
że tutaj
województwa
pije do
radnych
lubuskiego.
Oczywiście,
koalicji,
że
tak. Rządzącej.
I to jest problem. O tym powinniśmy rozmawiać, bo rzeczywiście wyjątkowo wyspecjalizowała się grupa. Mamy czterech radnych koalicji obywatelskiej. Jedna osoba chyba nie jest jeszcze w koalicji, ale współpracuje.
Chodzi o panią radną.
Tak, tak. I też
tak?
pracuje w szpitalu. Tu jest problem. Szpitale potrzebują dofinansowania, a nie wydatkowania środków na zatrudnianie.
Znaczy, oczywiście pojawiły się od razu głosy jakby dementujące, że panu marszałkowi Grodzkiemu nie chodziło o to, by zamykać, a żeby rzeczywiście doprowadzić do zmian jakościowych. No ale padło to, że zostawmy 130 specjalistycznych szpitali.
No myślę, że ta wypowiedź za panem marszałkiem będzie się ciągnąć do końca jego kadencji, bo była to wypowiedź naprawdę niefortunna.
No na kampusie
tak
Polska
określam. No ale tak to ja określam. Służba zdrowia jest tematem delikatnym, wymagającym koncepcyjnego wypracowania koncepcji, wypracowania wspólnego, wypracowania modelu funkcjonowania służby zdrowia w przyszłości. Mamy wiele do życzenia w tym względzie, ale na pewno krokiem do tego nie powinna być ograniczony, nie powinien być ograniczony dostęp do jednostek służby zdrowia.
No, powiem szczerze, nie wyobrażam sobie, by na przykład pacjenci w nagłych przypadkach na przykład z Krosna Odrzańskiego, nie wiem, z Żagania, ze Wschowy, no jeździli do szpitala szybko do Zielonej Góry, mieli być przetransportowani. No, karkołomne zadanie by to chyba
nasz
było.
Nasz szpital też nie jest wszystkich w stanie pomieścić i tak jak mówię, kliniczne, specjalistyczne szpitale, one powinny być, ale dostępność dla kwestii zdrowotnych, może aż nie tak trudnych przypadków, powinna być szeroka, dostępna.
Byśmy zdrowi
i skuteczna,
byli, panie radny.
Byśmy byli
zdrowi.
Zdrowia
tak, czego
życzę.
Sobie i państwu oczywiście też życzymy. Musimy już kończyć. Czas nam się wyczerpał. Pani radna Aleksandra Mrozek była moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.